serdecznie i zapraszam na poranek wnet, a w poranku już za chwilę połączenie z Michałem Karnowskim. Kanał Tak, jeden z trzech muszkieterów, którzy wyruszyli w samodzielną podróż medialną. Jak się wiedzie Michałowi Karnowskiemu, dowiemy się za chwilę, ale też zapytam oczywiście o te wszystkie polskie sprawy. Nominacja pana profesora Czarnka na lokomotywę Prawa i Sprawiedliwości, kandydata na premiera, oczywiście program SAFE, a także inne sprawy, które być może są gdzieś w cieniu, ale być może są też istotne. Smak orężady prowadzi do uzależnienia. Taki materiał zamieścił Marcin Tulicki. Czego dotyczy ten materiał? Też być może dowiemy się od Michała Karnowskiego, który już za chwilę połączy się na naszym kanale YouTube i usłyszą państwo głos byłego szefa portalu w Polsce i w polityce. Od kilku tygodni na łamach niemieckiego dziennika toczy się dyskusja wokół książki Grzegorza Rosolińskiego Libe o polskich burmistrzach w okupowanej Polsce. Debata przedziwna, bo operująca mocno zniekształconym obrazem niemieckiej okupacji Polski, a także zniekształconym obrazem Holokaustu. O tym w ostatniej godzinie i w ostatnich minutach poranka wnet porozmawiam z Mateuszem Fałkowskim, wicedyrektorem Instytutu Pileckiego i oddziału w Berlinie, a teraz zapytam się, Michale, dzień dobry.
Dzień dobry, czy my się słyszymy? Halo, halo?
Słyszymy się bardzo dobrze, ale czy się widzimy? Oto jest pytanie.
Ja ciebie widzę, ale nie wiem, dlaczego mnie nie wpuszcza, żebyś ty mnie mógł zobaczyć. Ale dziwna sprawa.
Miło byłoby zobaczyć twój uśmiech w tej chwili, ale jeśli się nie uda, to trudno. Przemysław Czarnek od tematu związanego z kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na premiera, zacznijmy naszą rozmowę, ma szansę być lokomotywą, która doprowadzi PiS do 30% poparcia?
Tak, tak, zdecydowanie tak. Ja to obserwuję, znaczy najlepiej to widać po panice, najlepiej to widać po strachu tych, po których idzie profesor Przemysław Czartek, czyli znaczy właściwie po szefów partii, po których wyborców idzie. Dzisiaj na kanale Tak po 11 zapewne pojawi się mój codzienny komentarz i tam będę to analizował. I naprawdę mam takie poczucie, ja się temu przyjrzałem dokładnie, przeanalizowałem wszystko, no że akurat ten cel to myślę, że zostanie osiągnięty i to jest oczywiste. Profesor Przemysław Czarnek jest politykiem wyrazistym, z dużą taką pewnością siebie. No, od fizyczności poczynając, duży zawodnik to zawsze gdzieś na scenie swoje robi, świetnie wykształcony, doskonale się czujący na spotkaniach naukowych, ale jak do karczmy wejdzie, to jakby był u siebie. No to jest coś, co czyni go bardzo trudnym takim przeciwnikiem w debatach. Widać też, że chciał tego. To też zawsze jest premiowane, jak bardzo, bardzo czegoś chcesz, jak coś osiągasz. No i tutaj mamy do czynienia rzeczywiście z takim mocnym, mocnym wistem. Ludzie, z którymi rozmawiałem, którzy gdzieś to śledzą tam z Nowogrodzkiej, mówią, że start oceniają jako lepszy niż start Karola Nawrockiego. Jasne, to trochę nieporównywalne. Gdy Karol Nawrocki wchodził w kampanię, był dopiero początkującym politykiem tej skali na tym ogólnokrajowym forum. Profesor Przemysław Czarnek to były minister, to jest zawodowy już polityk od wielu lat, ale jednak widać, że jest. No to spotkanie w Iławie, ono było obserwowane dużo bardziej uważnie przez ekspertów. To spotkanie z wyborcami niż konwencja w Krakowie, która też była ważna, ale wiadomo, przygotowanie. Natomiast tutaj widać w tej Iławie, że Czarnek wchodzi między ludzi i mówi do nich językiem, który rozumieją i co ważniejsze. I to rzeczywiście myślę, że spowodowało, że wczoraj Sławomir Mentzen 4 wpisy miał o Czarnku. Mówi do Mentzena, to z kim wygracie? To z kim ty jesteś, chłopie? I go punktuje, tak? No sam też jest punktowany tu, ja nie mówię, że nie ma kontry, ale to już nie jest ten PiS z punktu widzenia Konfederacji, który tak pokornie siedział w kącie i dawał się łomotać. Ale ja myślę, że to się nie uda, jeśli jakaś głębsza zmiana też w samym PiSie nie nastąpi pod takim względem w stosunku do także własnej przeszłości. O tym mówił prezes Jarosław Kaczyński na tej konwencji w Krakowie, no, że taka ojkofobia wobec własnego dorobku, własnego rządu. My, biedni PiSowcy, o Jezu, przepraszamy, że rządziliśmy. No, tam jest czego bronić, to były dobre dla Polski rządy w ocenie wielu ludzi, wielu wspomina jako złote czasy, no na przykład samorządowcy nawet z PSL-u. Także to jest bardzo ciekawa historia. Natomiast jedno tylko jeszcze zastrzeżenie. Otóż źle by się stało, gdyby profesor Przemysław Czarnek jakby dopuścił do jakiegoś zwulgaryzowania tego przekazu. Ja się trochę tego boję. Ja się trochę boję, że... Czy to jest pewne ryzyko, że jak on widzi, że takie jasne, pewnego rodzaju, bardzo takie proste sformułowania żrą, to że będzie w tym szedł dalej i szukał efektu. Myślę, że rozumie to, ale o tym trzeba powiedzieć. No PiS jednak wygrywało, gdy było wyraziste, konserwatywne, ale też nowoczesne, ale też otwarte na świat, ale też takie aspiracyjne, ambitne. Tutaj wydaje mi się, że pewne uzupełnienie jest potrzebne. Może to jest na drugi etap, niektórzy tak mówią. Zobaczymy.
Wycieczka w prawą stronę sceny politycznej. Taką decyzję podjął Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość.
No wycieczka tam, gdzie byli. No ja mam wrażenie, że to raczej jest tak, że po prostu rządy wymuszają pewnego rodzaju kompromisy z rzeczywistością. No i to jest czasami trochę maska, czasami trochę KPO, czasami kamienie milowe, to się może różnie nazywać, ale takie jest życie. Natomiast opozycja wymaga innego trochę czasu. No, opozycja musi być trochę populistyczna. Wiecie, no jesteśmy w zaraz tu będzie 2 lata, już stuknęło rządów PiSu, a PiS dalej tak jak coś zgłasza, to mówi, ale czy budżet na to stać? No, takim te kalkulatory budżetowe, jak rządzili, prawda, wręczyli i tak liczyli, że do dzisiaj liczą. A tu wczoraj wychodzi Czarnek, czy przedwczoraj w tej ławie i mówi, co to, weź chłopie to paliwo obniż, tak? I tak, no taka nutka dobrego populizmu jest w polityce niezbędna, bo ludzie mają swoje oczekiwania i nadzieje. No i najważniejsze, trzeba odczytać też, dlaczego wyborcy odchodzą do czy konf jednej, czy drugiej. I moja odpowiedź brzmi, że nie dlatego, że tamci liderzy są tacy świetni, albo że PiS był tak zły, tylko dlatego, że oczekują w tym świecie, w którym jest tak trudno funkcjonować w każdym wymiarze ludziom o poglądach konserwatywnych, bo są ciągle czymś przygnieceni, oczekują od swoich liderów większej wyrazistości. Chcą, żeby bardziej bronili tego, co jest dla nich ważne. Mocniej, głośniej, wyraźniej. I Przemysław Czarnek jest w mojej ocenie na to oczekiwanie odpowiedzią.
3 muszkieterowie stworzyli na YouTubie kanał Tak, to w takim razie, Michale, masz 3 tematy. Jeden z nich wybierz, który chcesz skomentować. Albo safe i w tym safe zero, patrzę na dzisiejszą Rzeczpospolitą. Ekonomiści, nie ma safe 0%. Pomysł prezydenta i szefa Narodowego Banku Polskiego sprowadza się do tego, by to oni decydowali, na co będą wydawane zyski NBP. To sprzeczne z konstytucją, mówią ekonomiści. Czyli znają się na konstytucji ekonomiści, to też jest bardzo dobra cecha ekonomistów. Drugi temat, rozwiązanie CBA, a trzeci temat, wybory do Trybunału Konstytucyjnego i to, co chce i zamierza premier Donald Tusk zrobić z Trybunałem Konstytucyjnym. Wybór tematu należy do Michała Karnowskiego.
Powiem o safe, bo zasługuje na to profesor Adam Glapiński, prezes Narodowego Banku Polskiego, dlatego że jak widzimy dowozi, tak? On dowiózł ze złotem. On dowiózł z inflacją. Jego prognozy się w pełni tutaj sprawdziły, że będzie spadała, to śmiano się z niego, że to niemożliwe, że nikt na świecie tego nie widział. Więc no nawet na logikę, słuchajcie, no możemy zaufać, że i to dowiózłby, tak? On mówi prostą rzecz. Ja myślałem, że ten safe faktycznie będzie bardziej skomplikowany, ale on mówi... I powiem tak, mówi oficjalnie, słuchajcie, mam tu trochę złota, kupiłem taniej, jak sprzedam drożej, to z tego wyjdzie 200 miliardów, ja wam tutaj chętnie te pieniądze przekażę na jakiś konkretny cel, tak? Ale moim zdaniem on jednocześnie mówi, jak się dokładnie wsłucha, że on dalej będzie złoto kupował i to nie jest wcale żaden paradoks, tylko jakby bank, no może tutaj trochę tą emisją pieniądza w ten sposób sterować i rząd dostaje rzeczywiście no, kredyt, który jeśli to jest kredyt w swoim banku centralnym jest... No, może być prolongowany bez końca. Ale tu chyba nie chodzi o te pieniądze, wiecie. Tu chyba chodzi o to, o co chodziło, gdy Grekom dawano tanie kredyty, gdy weszli do Unii Europejskiej. Pamiętacie? Zadłużyli się po uszy. I też wszyscy pytali, ale o co chodzi? Tani pieniądz, rozwój, tu nie ma na co czekać. To do ciebie mówię. Tam jakiś miejscowy, prawda, premier krzyczał, tak jak nasz Tusk do prezydenta. Do ciebie mówię, podpisuj. Podobnie było w zaborze pruskim tuż po rozbiorach. No wtedy polska szlachta, jak pamiętamy, dostała piękne, tanie, ładne kredyty od zaborcy mogli tam, wystarczyło podpisać jeden dokument, że pod ziemię i wszystko dostajesz, chłopie, i parę lat, 10-15 lat mieli dobrego życia, a potem im w większości te majątki pozabierali. Więc kredyt potrafi być też pułapką, to każdy wie, no już nie chcę mówić o frankowej, no to rzeczywiście jest trochę taka operacja kredytu frankowego, że mamy się zadłużyć w walucie obcej. Ja myślę, że dla samych zbrojeń to może być projekt nawet pozytywny, tak powiem. Natomiast wydaje mi się, że tam dla autorów tego i pewnie dla Tuska też, dla jego ludzi, dużo ważniejszy jest efekt ten drugoplanowy, ukryty. A ten efekt ma polegać na tym, że my będziemy mieli tak potężne zadłużenie w euro, że w pewnym momencie będziemy musieli w to euro wejść. Koniec, kropka. Będziemy mieli takie zobowiązania, że jeszcze bardziej będziemy spętani. Jeszcze więcej będzie narzędzi, które przyszły rząd konserwatywny będą jakoś tam działały. No teraz mówią, że jeśli prezydent zawetuje, to oni to i tak zrobią. No ale ja nie wiem, czy w tej skali mogą to zrobić. Myślę, że to też trochę takie gadanie. Jakieś po prostu zadłużą się jeszcze bardziej, no ale to na to wpływu nie mamy. No cóż, mamy premiera, który zadłuża nas ponad wszelką miarę i jest mu z tym dobrze. Pieniądze gdzieś znowu nikną, gdzieś się rozpływają, jak to za Tuska. Niepokoi mnie to.
Są tematy z pierwszych stron gazet, są tematy, które na pierwsze strony gazet się nie dostają. Mam wrażenie, że jeden z takich tematów poruszył Marcin Tulicki. Smak orężady prowadzi do uzależnienia. O co chodzi?
No chodzi o to, że słuchajcie, no gdzieś znaleźliśmy się, my to obserwujemy od dłuższego czasu, ale jako społeczeństwo, jako konsumenci znaleźliśmy się rzeczywiście w sytuacji, w której no jakieś mocniejsze procenty to wiesz, budzą wszelki alarm i słusznie, ja tego nie neguję, ale jakoś nastąpiło przyzwyczajenie do tego, że piwo no to jest właściwie jakiś napój i możesz to kupić wszędzie i możesz to kupić obok z produktów często dla dzieci, spożywczych i tak dalej. I producenci, czy ta branża, no tak się rozbestwiła tym takim przekonaniem, które się wzięło jeszcze z czasów Kulczyka, to jest inna sprawa, on wtedy jakby pewne regulacyjne rozwiązania, gdy prywatyzował sektor, wymusił, miał takie wpływy, no i zaczęli iść w smakowe piwa, a teraz idą w smak oranż, słuchajcie, dla dzieciaków, na przykład kompania Żywiec i co ciekawe, no nie wiem, czy mają takie poczucie, że wszystkich mają kupionych, że to jest już tak, że mogą, że nikt na to nie zwróci uwagę, no ale my jako kanał Tak mówimy zawsze prawdę i robią taki smak, wiesz, melonżada, smak melona i cytryny, arbużada, no i to frużada ewidentnie pod dzieci. To jest rzekomo 0%, ale obok, słuchajcie, za chwilę pojawiają się już 4%, czyli mocno alkoholowe, dokładnie tak samo opakowane produkty. A więc możemy powiedzieć, że te smakowe produkty o smaku oranżady, że normalni dorośli ludzie nie piją piwa o smaku oranżady, tak? Czy żady, czy melanżady, no są po prostu po to, żeby wymusić jak najwcześniej inicjację taką alkoholową czy quasi-alkoholową, a potem przejąć konsumenta już na wysokoprocentowym trunku. I to nas oburza. Marcin Tulicki to przeanalizował, dostrzegł to, no i zwracam uwagę, że tutaj powinna być jakaś reakcja jednak świata polityki, Sejmu, Komisji Zdrowia, wszystkich tych podkomisji, które na to patrzą, no bo coś się stało, że nam to zginęło z reflektora, to znaczy jak były jakieś alkotubki, prawda, wysokoprocentowe, to wielki skandal i słusznie, ale jak mamy piwo o smaku oranżady, zero i nie zero, tak? Czyli proces wciągania, tak, przyciągania młodego konsumenta do tego napoju alkoholowego, a to ja znam ludzi, którzy byli uzależnieni od piwa i to nie są żarty, to nie jest tak, że to jest taki napitek leciutki. Dwa piwka dziennie i już, chłopie, możesz być, prawda, w dużych problemach. I ktoś tu nasze dzieciaki próbuje na to złapać. Każdy, kto gdzieś tam się zetknął z takimi problemami, wie, jakie to niebezpieczne i będzie tu bił na alarm, więc polecam na kanale Tak. I dziękuję, że mogę też o tym powiedzieć na antenie Radia Wnet materiał Marcina Tulickiego o tym, jak melanżada, oranżada, arbużada, jak frużada o smaku zero, piwa, no przygotowują dzieciaki, żeby chwilę później albo nawet na tej samej półce sięgnęły po produkt podobnie albo wręcz identycznie wyglądający, ale już z procentami już alkoholowy. Skandal, coś, czego nie powinno być, coś z tym trzeba zrobić.
O czym w Poranku Wnet powiedział Michał Karnowski, kanał Tak, jeden z trzech muszkieterów. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. No powiem, że niedługo też kolejny projekt kanału, tak? A teraz będziemy mieli niedługo premierę naszego filmu dokumentalnego, powiem, słuchajcie. Duży film dokumentalny robiliśmy. On jest wprawdzie głównie dla widza zagranicznego, ale chcę go też pokazać w Polsce. Myślę o Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich. Chcemy go pokazać, więc też może będzie okazja jeszcze o tym porozmawiać, bo taki aktualny, gorący, myślę. Dziękuję bardzo.
Dziękuję za rozmowę. Jest godzina 7:25. Przenosimy się na Bliski Wschód.